W tym odcinku na kanale Kryminalne Opowieści Świat, wyodrębnionym z kanału YouTube Podejrzani, Gruzja i tamtejsze struktury mafijne obecne w całej Europie. Najważniejsze wydarzenia z udziałem gruzińskich gangsterów miały jednak miejsce nie tak dawno w stolicy Rosji, Moskwie. Gruzja to kraj leżący na granicy Europy i Azji w tak zwanym Kaukazie Południowym. Stanowi tym samym bardzo ważny ciąg komunikacyjny. Od północy sąsiaduje z Rosją, od południa z Armenią oraz Turcją, zaś od wschodu z Azerbejdżanem. Ze strony zachodniej Gruzję obmywają wody Morza Czarnego. Gruzińską stolicą jest Tbilisi. Oficjalnie Gruzja stanowi demokratyczną republikę semiprezydencką, na czele której stoi prezydent Salome Zurabiszwili. Państwo należy m.in. do Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Wspólnoty w Europie. Od 2014 roku Gruzja stowarzyszyła się z Unią Europejską, a dwa lata później weszła do strefy wolnego handlu z Unią Europejską. W kraju mieszka przeszło 3 600 000 osób. Około 2/3 populacji to Gruzini, a 1/3 stanowią mniejszości narodowe. Przede wszystkim są to Rosjanie, Armeńczycy i Azerowie. Gruzińską mafię zwykło się uważać za jedną z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych organizacji mafijnych w Europie. To właśnie z szeregów gruzińskiej mafii wywodzi się najwięcej worów w zakonie. Najbardziej zasłużonych, poważanych i najważniejszych gangsterów w krajach byłego Związku Radzieckiego. Gruzińska mafia organizacyjnie przypomina włoską mafię z Sycylii. Najważniejsze w Gruzji są dwa klany mafijne – z Tbilisi, stolicy kraju, oraz Kutaisi, gdzie jeszcze kilka lat temu mieścił się parlament. Gruzińscy gangsterzy, poza tym, że dominują w środowisku worów w zakonie, mają też szerokie wpływy w Rosji. Niekiedy większe niż rosyjskie organizacje mafijne. Zdaniem specjalistów, gruziński półświatek kształtował się jeszcze przed rewolucją bolszewicką w Rosji z października 1917 roku. Uczestniczył w nim pochodzący z miejscowości Gori na wschodzie Gruzji Josif Wisarionowicz Dżugaszwili, czyli Józef Stalin. Dla przykładu, dokonując napadu na transport pieniędzy z banku w 1907 roku, razem z gruzińskimi bolszewikami. Środki miały posłużyć finansowaniu ich partii. Tego typu grupy zastraszały konkurencję i dokonywały ataków, które dziś nazwalibyśmy terrorystycznymi. Rewolucja październikowa i późniejsze stopniowe dochodzenie Stalina do władzy stanowczo zmieniło tak strukturę elit politycznych, jak i półświatka w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Podczas gdy Gruzini stanowili jedynie 2% całej ludności ZSRR, zajmowali aż 1/3 najważniejszych stanowisk w strukturach władz oraz jako wory w zakonie w półświatku. Wraz z dobrze rozwiniętą szarą sferą, wynikającą m.in. ze wspomnianego położenia Gruzji na granicy Europy i Azji, dawało to stosunkowo wysoki poziom życia tamtejszej ludności. To właśnie Gruzini stali za produkcją i nielegalnym handlem różnymi produktami, którymi zalewali praktycznie cały Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czerpiąc z tego ogromne zyski na szkodę gospodarki państwowej. Nielegalny handel nie musiał od razu oznaczać wprowadzania do obrotu środków odurzających czy wysyłania kobiet do agencji towarzyskich. Wystarczyło zająć się sprzedażą rzadkich owoców, na które w dużych miastach było spore zapotrzebowanie. W ten sposób zwykły rolnik ze wsi mógł zarabiać nawet 10 razy tyle, co przeciętny robotnik w mieście. Im większe pieniądze, tym większa rywalizacja i podziały. Tak w latach 70. zaczęły w gruzińskim półświatku wyodrębniać się klany przestępcze. W ich skład wchodzili zawodowi przestępcy, którzy mieli powiązania ze skorumpowanymi urzędnikami. Ich wzajemne zależności można było zobaczyć gołym okiem. Gdy zwyczajny Gruzin żył w skromnym czy wręcz biednym mieszkaniu, urzędnicy budowali sobie wystawne wille. W końcu w latach 80. władze musiały uznać, że przestępczość zorganizowana jest w Gruzji obecna i należy pozwolić jej działać. Warunek był jeden. Gangsterzy musieli od czasu do czasu wykonywać brudną robotę dla rządzących. Sytuacja mogła się zmienić, gdy Gruzja na przełomie lat 80. i 90. dążyła do niepodległości. Uważano, że odejście od sowieckich mechanizmów gospodarczych i politycznych ułatwi sprawę. Nic bardziej mylnego. System prawny nie uległ wówczas wybitnym zmianom. Dochodziło za to do protestów, zamieszek czy wręcz wojen domowych, w których aktywnie uczestniczyły gruzińskie organizacje przestępcze. Efekty tych starć przełożyły się na wyznaczenie stref wpływów poszczególnych gangów, które weszły w takie sfery przestępczej działalności jak handel ludźmi, przemyt broni czy handel środkami odurzającymi. Gangsterzy zdominowali gospodarkę, głównie sektor energetyczny. Szerzyła się korupcja. I tak przestępczość zorganizowaną uznano za zagrożenie dla państwa, traktowane tak poważnie jak ataki czeczeńskich terrorystów. W czasie bezpośrednio przed uzyskaniem przez Gruzję niepodległości w 1991 roku znacznie narosło napięcie między Gruzinami a Abchazami zamieszkującymi sporny teren na północno-wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. W Gruzji powstało kilka nacjonalistycznych organizacji milicyjnych. Najbardziej znana z nich to Gwardia Narodowa Gruzji, kierowana przez Tengiza Kitowaniego, ministra obrony Gruzji z lat 1992-1993 i dowódcę wojskowego. Został on potem odsunięty od władzy przez Edwarda Szewardnadze, z którym był skonfliktowany. Kitowaniego skazano na 8 lat pozbawienia wolności za zorganizowanie nielegalnej siły zbrojnej. W 1999 roku Szewardnadze ułaskawił go ze względu na stan zdrowia. Druga znana organizacja milicyjna, zdelegalizowana w 1995 roku, a potem przywrócona jako partia polityczna, to Mkhedroni, na czele z aresztowanym w 1995 roku Dżabą Joselianim, złodziejem, zabójcą, a z drugiej strony członkiem Rady Wojskowej Gruzji w 1992 roku. Organizacje te, pierwotnie mające na celu walkę z separatystami z Abchazji i Osetii Południowej, doprowadziły do zamachu stanu, w wyniku którego do władzy doszedł wspomniany Edward Szewardnadze. W praktyce organizacjom dało to bezkarność i możliwość zaangażowania w działalność przemytniczą i biznes paliwowy za cichym przyzwoleniem rządu. Hiszpański prokurator José Grinda wyraził twierdzenie, że organizacje milicyjne były faktycznie mafią, która kontrolowała Gruzję. Po Joselianim, który odzyskał wolność w 2000 roku, ale zmarł 3 lata później, gruzińską mafią miał kierować Zacharii Kałaszow, pseudonim Młody Szarko, wór w zakonie, uznawany przez służby amerykańskie za jednego z najbardziej znanych bossów postsowieckiej mafii. W 2006 roku Kałaszow wpadł, a w 2011 skazano go na 9 lat pozbawienia wolności i 22,5 miliona euro grzywny. 3 lata później ekstradowano go z Hiszpanii do Rosji. Tymczasem listopad 2003 roku to słynna rewolucja róż w Gruzji, w wyniku której obalono władzę Edwarda Szewardnadze. Jego miejsce zajął Michail Saakaszwili. To on niewiele później wdrożył rozwiązania ukierunkowane na walkę z przestępczością i korupcją. Zwolnił skorumpowanych urzędników i wprowadził karę za przynależność do grona worów w zakonie. Ewentualne bunty w zakładach karnych stanowczo i brutalnie tłumiono. Obawiający się represji gruzińscy gangsterzy wyjeżdżali do Rosji, Izraela i krajów Europy Zachodniej. Jedną z kluczowych postaci gruzińskiej mafii w Moskwie tamtego okresu był Otari Kwantryszwili, dawny zapaśnik, notowany już od połowy lat 60., który w 1993 roku chciał wejść do polityki. Rok później zastrzelono go w jednej z moskiewskich łaźni. W pogrzebie wzięło udział wielu polityków i celebrytów. Kwantryszwili wówczas był skonfliktowany z generałem lokalnej policji Władimirem Rushajło oraz izraelskim przedsiębiorcą uzbeckiego pochodzenia Michałem Czornym, liderem branży aluminiowej w Rosji. Kwantryszwili zajmował się m.in. wymuszeniami haraczy, pełnił też rolę mediatora między różnymi frakcjami półświatka. W Rosji, o czym wspominaliśmy, gruzińskie organizacje przestępcze działały już w czasach ZSRR. W latach 90., kiedy postępowała prywatyzacja i pojawiła się możliwość zarabiania na wymuszeniach haraczy od przedsiębiorców, przestępcy z Gruzji ujawnili się w Moskwie. Wówczas rozpoczęła się rywalizacja o wpływy między oligarchami, gangsterami a rosyjskimi służbami. Trudno na gruncie gruzińskiej mafii i jej obecności w Rosji oraz krajach Europy Zachodniej nie wspomnieć o dwóch najpoważniejszych, skonfliktowanych ze sobą klanach przestępczych wywodzących się z dwóch miast w Gruzji – Tbilisi i Kutaisi. Za lidera klanu Kutaisi uchodził Tariel Oniani, rocznik 1952, który już w wieku 17 lat trafił do więzienia za napad z bronią w ręku. Wstąpił wtedy w szeregi worów w zakonie, a w latach 80. był już jednym z najpoważniejszych gangsterów w Moskwie. W kolejnej dekadzie wyjechał do Paryża, a gdy tam podejrzewano go o szereg przestępstw, przeniósł się do Hiszpanii. Kupił akcje lokalnych linii lotniczych, założył także firmę budowlaną. W 2005 roku został aresztowany w wyniku dużej akcji policji. Oskarżono go m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy i handel ludźmi. Uniknął jednak aresztu, w przeciwieństwie do blisko setki jego współpracowników, w tym 28 członków gangu i przywoływanego już Zachara Kałaszowa. Oniani trafił na listę poszukiwanych Interpolu. Wrócił wtedy do Rosji pod fałszywym nazwiskiem Tariel Muluchow i coraz bardziej konfliktował się z innym czołowym gangsterem, Asłanem Osojanem, pseudonim Dziadek Hassan, przywódcą klanu Tbilisi. Od 2007 roku na ulicach stolicy Rosji zaczęło ginąć coraz więcej osób. Już rok później, w lipcu 2008 roku, na jachcie Onianiego zorganizowano spotkanie, które miało doprowadzić do zawarcia rozejmu między klanami. Policja dowiedziała się o zebraniu i przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję, aresztując kilkudziesięciu gangsterów. Przestępcy wciąż ginęli w porachunkach, a klany z Tbilisi i Kutaisi zwróciły się do rosyjskiego wora w zakonie, Wiaczesława Iwankowa, pseudonim Japończyk, o to, by poprowadził między nimi mediację. Iwankow poparł dziadka Hassana, a w lipcu 2009 roku, gdy wychodził z jednej z moskiewskich restauracji, został postrzelony z karabinu snajperskiego. 9 października 2009 roku zmarł w szpitalu. Za zabójstwem prawdopodobnie stali ludzie Tariela Onianiego. W marcu 2010 roku w Hiszpanii wpadło 25 członków gruzińskiej mafii, w tym 11 osób w samej Barcelonie, gdzie swoją willę miał Tariel Oniani. Większość z ujętych osób należała do grona worów w zakonie. 16 września 2010 roku w centrum Moskwy postrzeleni zostali dziadek Hassan i jego ochroniarz. Obaj przeżyli, ale dla bezpieczeństwa do mediów przekazano informację, że Usojan zginął. 2011 rok to aresztowanie Onianiego w Rosji za udział w porwaniu biznesmena. Skazano go potem za to na 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura doprowadziła do jego ekstradycji do Hiszpanii, aby tam odbył karę za kierowanie gangiem, pranie pieniędzy i handel ludźmi. W międzyczasie kilku jego ludzi zginęło w różnych państwach Europy, m.in. we Francji, Włoszech i Grecji. 16 stycznia 2013 roku Asłan Usojan, pseudonim Dziadek Hassan, zginął od postrzału w głowę z karabinu snajperskiego, kiedy wychodził z restauracji, mimo posiadania wielu ochroniarzy i błyskawicznej pomocy lekarskiej. Rodzina Usojana chciała pochować go na cmentarzu w Tbilisi, ale tamtejsze lotnisko nie przyjęło samolotu z ciałem. Uważa się, że zlecenie zabójstwa dziadka Hassana wydał Tariel Onani. W 2013 roku francuska policja zatrzymała przeszło 40 osób podejrzanych o udział w tamtejszych strukturach gruzińskiej mafii, a dokładnie o wymuszenia haraczy, oszustwa i napady z bronią w ręku, do których miało dochodzić od roku 2009. W 2016 roku media informowały natomiast, że za większość włamań w Niemczech odpowiadają gruzińscy gangsterzy. Podobne informacje napływały ponownie z Francji w roku 2020. Gruzini mieli dokonywać kradzieży w centrach handlowych. W obu przypadkach przestępcy mieli w dużej mierze należeć do worów w zakonie i doświadczenie w półświatku zdobywać jeszcze za czasów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tymczasem 9 kwietnia 2019 roku Tariel Onani odzyskał wolność, jednak nie na długo. Niemal od razu znów go aresztowano i 23 października 2019 roku ponownie ekstradowano do Hiszpanii. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was kolejny materiał na kanale Kryminalne Opowieści Świat o gruzińskiej mafii, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanałów Kryminalne Opowieści Świat oraz Podejrzani, a także do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O gruzińskiej mafii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.